Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Przy mikrofonie Radia Fara witam dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego. Bardzo się cieszę, że przyszedł czas na to, by nasi radiosłuchacze mogli usłyszeć księdza Marka Wojnarowskiego, a znajdujemy się w sali, która zawieszona jest pięknymi, starymi obrazami.
Dokładnie mówiąc, ikonami, bo jest to sala, w której eksponujemy nasze zbiory ikon, które są w posiadaniu Muzeum Archidiecezjalnego.
Czy to są wszystkie ikony będące w zbiorach muzeum?
Nie, to jest część tych zbiorów, oczywiście te, które można pokazać, ponieważ niektóre wymagają jeszcze prac konserwatorskich i nie nadają się w tym momencie do eksponowania, ale kiedy przeprowadzone zostaną te prace, co mam nadzieję nastąpi, prędzej czy później będziemy powiększać naszą kolekcję, choć problemem będzie wtedy miejsce, bo już nie mamy za dużo miejsca na tych ścianach.
Ekspozycja się trochę zmienia, chociaż nie tak może bardzo jakoś dynamicznie, bo większość tych ikon jest tutaj już od pewnego czasu, ale jednak niektóre się pojawiają, bo ja tu nie byłam może tak wiele razy, ale zauważam, że jakieś zmiany się pojawiły i ksiądz Marek, ksiądz dyrektor też to potwierdził.
Tak, oczywiście. Wspomnę, że ta sala została udostępniona zwiedzającym w 2011 roku, kiedy oddano do użytku nowe skrzydło wystawiennicze muzeum i wtedy właśnie też pojawiła się ekspozycja ikon w naszej placówce. A te zmiany to są związane właśnie z pracami konserwatorskimi, które cały czas się odbywają. No i kiedy mamy obiekty kolejne po renowacji, staramy się je włączyć do ekspozycji.
Jeszcze tylko naszym radiosłuchaczom chcę powiedzieć, że każdy z obrazów jest oświetlony. Na pewno to też jest ważne, żeby kolory były dobrze widoczne i ściany są pomalowane na ciemne bordo.
Można tak ten kolor nazwać. Jest to kolor takiego bordo, który dobrze koresponduje ze złotymi tłami i kończy też z tymi czerwieniami i błękitami, które są bardzo powszechnie używane w malarstwie ikonowym.
Bardzo prosimy księdza, byśmy mogli rozpocząć w takim razie przypatrywanie się i rozmowę o którymś z wybranych obrazów, o którejś ikonie.
Myślę, że warto jeszcze na początek wspomnieć o tym, czym jest ikona, bo bardzo często używamy tego określenia, a nie zawsze potrafimy dokładnie wyjaśnić, o co chodzi i czym ikona różni się od obrazów w tradycji zachodniej, łacińskiej. Więc można tak przede wszystkim powiedzieć, że ikona jest to obraz sakralny związany z tradycją Kościoła Wschodniego. Specjalnie mówię Kościoła Wschodniego, bo pod tym pojęciem można zmieścić i Kościół prawosławny, i grecko-katolicki, i inne kościoły tradycji wschodniej, tradycji bizantyjskiej. Ten obraz, bo o ikonie oczywiście też można powiedzieć, że jest obrazem, pełni określoną funkcję także w czasie liturgii. Jest on w pewnym sensie uobecnieniem świętych postaci, które zostały na nim namalowane. I dlatego, tak jak używamy w odniesieniu do Pisma Świętego określenia Słowo Boże przez duże S, w odróżnieniu od każdego innego słowa pisanego przez małe S, tak samo można o ikonie powiedzieć, że to jest obraz przez wielkie O, w odróżnieniu od każdego innego obrazu. A chodzi o to, że w tradycji Kościoła Wschodniego ikona jest malowanym zapisem objawienia Bożego, które zostało zapisane za pomocą słów i zdań na kartach Pisma Świętego. Więc tu widzimy ten związek między Słowem Bożym, objawieniem Bożym, a obrazem, czyli ikoną, która wyraża nam w sposób malarski te prawdy objawione, te tajemnice Boże właśnie spisane na kartach Pisma Świętego.
Czy to dlatego na wielu ikonach znajdujemy jakieś litery?
Między innymi. Każda ikona jest namalowana w pewien określony sposób. Jest to taki specyficzny język malarski, który zawiera w sobie wiele właśnie symbolicznych elementów. To nie tylko te litery, nie tylko te słowa, które na ikonach się znajdują, ale także i może przede wszystkim kolory, które są używane w tych obrazach, gesty, układ postaci, kontekst, w jakim zostały przedstawione. To wszystko ma znaczenie. I ikona jest tym bardziej obrazem przez wielkie O, im jest bardziej właśnie symboliczna, im więcej tych elementów, które można odczytać, w sobie zawiera. Można też powiedzieć, że ikona jest to rodzaj takiego okna. przez które mamy możliwość zajrzeć do rzeczywistości nadprzyrodzonej. I im bliżej będziemy ikony, to znaczy im bardziej będziemy ją rozumieć, znać sens tych symboli, tych znaków, które w niej się zawierają, tym więcej będziemy widzieć tej rzeczywistości nadprzyrodzonej, która jest nam w pewnym sensie niedostępna tutaj na tym świecie stworzonym.
Kiedy tak patrzę na te ikony, to widać, że przedstawione osoby patrzą na tego, kto patrzy na nie. Czy to jest taka jakaś zasada, że właśnie oczy są raczej zwrócone na patrzącego?
I są zwrócone, i nie są, ponieważ te spojrzenia namalowane na ikonach są takie bardzo, powiedzmy, w pewnym sensie też odległe. One patrzą przez nas gdzieś w przestrzeń, gdzieś daleko, prawda? Oblicza zazwyczaj są poważne, czasem nawet smutne. Raczej na ikonach nie znajdziemy osób, które się śmieją od ucha do ucha, podobnie jak i nie znajdziemy osób pogrążonych w rozpaczy, nawet kiedy będzie to scena ukrzyżowania czy też złożenia Chrystusa do grobu. Będą to oblicza zawsze takie poważne, skupione, a wiąże się to właśnie z tradycją malarstwa ikonowego i z tym, powiedzmy, pierwowzorem, od którego wywodzi się cała ta sztuka malarska. A były to obrazy trumienne, troszeczkę podobne w sensie ich przeznaczenia jak nasze obrazy trumienne związane z polską sztuką sarmacką, ale te pochodziły z pierwszych wieków naszej ery i były związane z taką oazą Fayum w północnym Egipcie, gdzie odnaleziono takie tablicowe przedstawienia twarzy, popiersi osób zmarłych z szeroko otwartymi oczami, bardzo realistycznie malowane i te spojrzenia były zazwyczaj właśnie takie nieobecne, takie zawieszone gdzieś w przestrzeni, dość smutne w swoim wyrazie, ale za to postacie były bardzo realistycznie przedstawiane. I te malowidła były montowane w miejsce twarzy przy mumiach, które tam były znalezione właśnie w tym Fayum. Były one malowane na deskach techniką enkaustyczną, czyli jako spoiwa malarskiego używano rozgrzanego pszczelego wosku, co sprawiało, że te pigmenty bardzo dobrze łączyły się z podłożem i zapewniły trwałość tymże wizerunkom. No i taką samą techniką w bardzo podobny sposób zostały namalowane te najstarsze ikony, jakie do dzisiaj się zachowały, a które odnaleziono w klasztorze świętej Katarzyny na Synaju, pochodzące z V-VI wieku naszej ery. Wśród tych ikon synajskich jest taka bardzo przejmująca ikona Chrystusa Pantokratora. Namalowany został w półpostaci, patrzy na nas właśnie takim bardzo głębokim, przenikliwym spojrzeniem. W jednej dłoni trzyma zamkniętą księgę, a w drugą błogosławi. I też właśnie ta ikona stanowi jakby taki pierwowzór dla wszystkich późniejszych przedstawień Chrystusa.
I jeszcze, kiedy tak patrzę na ikony, to zastanawia mnie, dlaczego większość tych szat jest przedstawiona tak w sposób sztywny, geometryczny. Tak jakby przecież ta suknia, którą ma na sobie Najświętsza Maria Panna, czy tutaj szata Jezusa, czy apostołowie, no te osoby, które są przedstawione, nawet Dzieciątko Jezus, jakby te ubrania były trochę kanciaste, to tak przecież nie jest.
No przede wszystkim patrząc na ikony nie powinniśmy tam szukać realizmu, nie powinniśmy szukać odwzorowania rzeczywistych ubiorów, szat, nawet twarzy, ponieważ tutaj mamy do czynienia raczej z obliczem niż z typową twarzą, a różnica polega na tym, że oblicze to jest przedstawienie tego świętego z tej perspektywy nadprzyrodzonej. On patrzy na nas jakby zza światów. On jest oświetlony tym nadprzyrodzonym światłem, które już nie potrzebuje zasadniczo światło cienia, czyli takiego modelowania, jakie przyjęło się w sztuce zachodniej, żeby stworzyć na płaskiej powierzchni trójwymiarowe przedstawienie. Ikony jakby nie dążą do realizmu, to jest im obce, bo one są symbolicznym przedstawieniem. No i to wszystko, co widzimy, jest właśnie symbolicznie pokazane. A ta kanciastość wynika z tego, że zasadniczo do ubiorów przywiązywano mniejszą wagę jak do samych twarzy czy karnacji ogólnie mówiąc, bo to dłonie też są, powiedzmy, tą partią cielesną stopy i na nich się autor skupiał. Im poświęcał zazwyczaj najwięcej uwagi, bo one miały przede wszystkim przemawiać. A ubiór to jest tylko jakby dodatek, który określa nam funkcję danej osoby, jej pozycję społeczną, to kim ona jest, ale nie jest istotą obrazu.
Czy prawdą jest, że ikony się pisze, a nie maluje?
Oj, to jest odwieczny problem. Bardzo często pojawia się to pytanie, czy ikony się pisze, czy maluje. Więc zasadniczo trzeba powiedzieć, że ikony się maluje. No bo co to znaczy pisać? Pisać to można list, pisać można jakiś tekst, prawda? Obraz się maluje, używa się farb, używa się pędzla, więc należy to do techniki malarskiej. Nawet jeśli wykonuje się ikonę w postaci mozaiki, haftu, to dalej jest to dziedzina malarska, a nie pisarska. A to określenie charakterystyczne jest dla naszego języka polskiego, gdzie zagościł i, że tak powiem, mocno się zakorzenił i przyjął rusycyzm, bo ponieważ w języku rosyjskim malować to znaczy pisać i stąd właśnie to rosyjskie słowo często bywa przynależne właśnie malarstwu ikonowemu. Bierze się to też z tego, że w języku rosyjskim mamy ikonopis i żywopis. Żywopis to malarstwo realistyczne, nazwijmy je zachodnim, a ikonopis no to malarstwo ikonowe i stąd mamy pisanie ikon, ale powinno się mówić raczej, że się je maluje niż pisze. Choć patrząc znowu od strony bardziej takiej teologicznej, symbolicznej, skoro Słowo Boże w postaci tekstu zostało zapisane piórem na papierze, na pergaminie, no to Słowo Boże w postaci ikony zostało zapisane pędzlem, farbami na desce. Więc w tym sensie jedynie można mówić o pisaniu, bo normalnie to raczej jest to malowanie ikon.
Niektóre z tych ikon są tak pomalowane, że nawet część farby jest wypukła. Na przykład gdzieś w aureoli, czy te złote jakieś ozdoby, one wyglądają jak naklejone, ale to na pewno tak chyba nie było.
Dokładnie tak było, tylko że to nie dotyczy farby, a gruntu, podłoża, które zostały tak uformowane w postaci właśnie takich ornamentów, czasami wypukłych, to zwłaszcza na starszych ikonach. My tutaj w muzeum stoimy właśnie przed taką piękną ikoną Madonny z Dzieciątkiem w otoczeniu proroków pochodzącej z XVI wieku i ona ma takie nakładane aureole w postaci ornamentów wypukłych. Na innych ikonach znajdziemy ornamenty ryte w tle, tak wgłębnie, prawda? I to będą takie dekoracje żłobione na tej płaskiej płaszczyźnie podłoża malarskiego.
Jeszcze takie pytanie. Jeśli chodzi o ikony, one w ostatnim czasie, pewnie dzięki temu, że łatwy jest dostęp do różnych przedstawień, wizerunków, stały się nawet modne. I wiele takich obrazów możemy zobaczyć, może i kupić, może i namalować, ale który z nich możemy określić rzeczywiście jako ikonę? Czy każdy może sobie taki obraz namalować i powiedzieć, że namalowałem ikonę?
To jest kolejny problem trudny do rozwiązania, ponieważ dla człowieka związanego z tradycją wschodnią ikoną będzie każdy obraz przedstawiający święte osoby. Pana Jezusa, Matkę Bożą, świętych. Niezależnie czy jest na desce, na płótnie, na papierze. Zawsze będzie to ikona, czyli święty wizerunek przedstawiający święte osoby. Dla nas tutaj w tradycji Kościoła Zachodniego przyjęło się uważać, że ikoną jest obraz namalowany na drewnie za pomocą zazwyczaj techniki temperowej, czyli takiej, gdzie spoiwem dla pigmentów jest rozcieńczone żółtko kurzego jaja. No ale to jest tylko technika, to nie jest coś, co zostało sakralizowane, uświęcone, więc można malować ikony także w innych technikach. I to jest kolejny wielki problem, właściwie do dzisiaj nierozstrzygnięty, dotyczący kanonu malowania ikon, ponieważ taki kanon funkcjonuje, aczkolwiek każdy artysta inaczej ten kanon rozumie, interpretuje i tutaj nie ma jednego wspólnie przyjętego wzorca, do którego mogliby się wszyscy odnieść.
Ikony to chyba taka dziedzina, która księdzu jest szczególnie bliska.
Owszem, tak, z wielu powodów, choćby z tego faktu, że pochodzę z Sanoka, gdzie jest jedna z najpiękniejszych i największych w Polsce kolekcji ikon w Zamku Sanockim, w Muzeum Historycznym, czy też Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, ale też ze względu na moje zainteresowania naukowe, bo też zajmuję się ikonami, a w szczególności ikonami Sądu Ostatecznego.
Ale też ksiądz przedstawił Chrystusa ukrzyżowanego, który towarzyszy spotkaniom młodych archidiecezji przemyskiej. To jest krzyż, ale to jest ikona.
No w pewnym sensie tak można powiedzieć. To dzięki arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, który przez kilka lat mnie męczył, żebym namalował taką ikonę krzyża, która mogłaby być adorowana przez młodzież w czasie spotkań młodych archidiecezji przemyskiej. Udało się w końcu po kilku latach tą ikonę namalować i no i tak, można powiedzieć, że to jest ikona.
Czas pisania, malowania ikon to chyba nigdy nie jest krótki czas.
To zależy od tematu, od wielkości, od możliwości artysty, który się tym zajmuje, ale rzeczywiście sama technologia malowania ikon wymaga trochę czasu.
Tutaj na Podkarpaciu mamy wiele ikon, w wielu świątyniach znajdują się obrazy, no zwłaszcza w cerkwiach możemy je zobaczyć. Myślę, że przez tę audycję będziemy mogli trochę bardziej zrozumieć, co artysta chciał wyrazić, co było jego intencją i co oznaczają te kreski, kółka lub też jakieś inne napisy, które na wielu z nich są.
Na naszym terenie i nie tylko, ponieważ w całej Polsce i w całym Kościele Zachodnim z ikonami mamy do czynienia znacznie częściej niż by się niektórym wydawało, bo przecież nasza najbardziej czczona Matka Boża Częstochowska to jest typowa ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem w typie Hodegetri, czyli tej, która prowadzi bądź wskazuje drogę. Inną taką bardzo popularną ikoną w tradycji Kościoła Zachodniego jest Matka Boża Nieustającej Pomocy. To przedstawienie nazywane jest z kolei w tradycji wschodniej Matką Bożą Pasyjną ze względu na tych dwóch aniołów, którzy w górnych rogach przedstawienia zostali umieszczeni. Aniołowie Gabriel i Michał trzymają narzędzia męki pańskiej, włócznie, gąbkę i krzyż. Dzieciątko z takim lękiem, przestrachem spogląda na te narzędzia, jakby rozpamiętując te przyszłe losy, które go czekają. Więc ikony są obecne w naszym Kościele, nie tylko w cerkwiach. I właśnie chcę dodać, że tak jak my patrzymy na obraz Matki Bożej Częstochowskiej czy Matki Bożej Nieustającej Pomocy, tak Kościół Wschodni patrzy na każdą ikonę. My mamy oprócz tego jeszcze obrazy o tematyce religijnej, których nie uważamy za przedstawienia cudowne, prawda? One są w pewnym sensie rodzajem Biblii Pauperum, czyli Biblii dla ubogich. Pokazują sceny biblijne jako powiedzmy rodzaj katechezy, jako ilustrację do tych opisów zawartych na kartach Pisma Świętego. A obrazy właśnie sakralne, cudowne mają tę szczególną moc pośrednictwa, prawda? Patrząc na nie, nie patrzymy i nie adorujemy tylko tego materiału, z którego został wizerunek wykonany, ale wiemy, że możemy się duchowo łączyć z osobą przedstawioną, z samą Matką Bożą, z samym Chrystusem, z samym świętym, który został namalowany. I to jest właściwe rozumienie ikony. A ono wykształciło się już dawno, dawno temu, zanim Kościół został podzielony na wschodni i zachodni, a było to po burzliwym okresie ikonoklazmu, kiedy to ustalono teologię ikon, a autorem tejże teologii był święty Jan z Damaszku, który właśnie wyjaśnił, w jaki sposób należy oddawać cześć wizerunkom i co czcimy, oddając tę część i kogo czcimy właściwie.
Bardzo dziękuję więc za to wyjaśnienie. Nasi radiosłuchacze mogą odnaleźć w swoich kościołach parafialnych czy w swoim domu te wizerunki, o których teraz było chociażby tak krótko wspomniane, a więc znane nam ikony i może warto spojrzeć na nie trochę inaczej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.